Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Witam również Józefa Ryla.
Witam, bracie Sławku.
Naszego stałego współpracownika, członka, brata starszego, zbór ulica Oławska we Wrocławiu.
Tak.
Będziemy dzisiaj szli od grzeszności do świętości, czyli w przeciwnym kierunku niż zdążał Samarytanin, który z Jeruzalem szedł do Jerycha.
Tak, bo on szedł z góry na dół, a my będziemy mówić o drodze z dołu do góry.
Ta droga powinna interesować każdego chrześcijanina. Jest styczeń 2017 roku. Myślę, że to fajny temat, żeby zacząć nowy rok.
Właśnie, z optymizmem i z nadzieją na poprawę, na lepszy czas.
Każdy z nas na początku roku podejmuje pewne postanowienia noworoczne, mając nadzieję, że mu się to spełni. Natomiast ja myślę, że adresując te nagrania, adresuję je do ludzi świadomych. Każdy z nas jest świadomy tego, że jest człowiekiem grzesznym, ponieważ Pismo Święte informuje nas, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. I tą informację znajdujemy w liście do Rzymian w 3:10. Na czym to polega?
To znaczy, Pismo Święte tak informuje, ale ja bym nie powiedział, że wszyscy ludzie się z tym tak zgadzają, ponieważ bardzo dużo ludzi z tym się nie zgadza, dlatego że uważają, że grzech to jest tylko wielka zbrodnia, to jest grzech. A małe rzeczy, małe sprawy, czy łamanie małych praw, mniej ważnych, że to grzechem nie jest. Stąd pojęcie o grzechu jest tak zróżnicowane. I część ludzi wręcz mówi wprost, a co, ja nikogo nie zamordowałem, do żadnej bandy nie należę, w mafii też nie działam, no wobec tego uważają, że nie są grzeszni, ale tak nie jest. Biblia mówi wyraźnie, to co brat przywołał z listu do Rzymian, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Tym bardziej, że Pan Jezus mówił, że z jednego źródła nie może wypływać i gorzka, i słodka woda. Jak źródło jest gorzkie, to wypływa gorzka woda. Jak źródło jest słodkiej wody, to wypływa słodka woda. Jak Adam był źródłem, z którego pochodzą pokolenia, a Adam zgrzeszył, no to pokolenia nie mogły stać się doskonałymi świętymi. Wszyscy odziedziczyli stan potępienia i grzechu i urodzili się w grzechu. Zresztą psalmista Dawid mówi, w grzechu jestem poczęty, a w nieprawości poczęła mnie matka moja. Także biblijne określenie, niezależnie od tego, jak ludzie i co ludzie o tym myślą, jest jednoznaczne. Nie masz sprawiedliwego ani jednego.
Dobrze. Zatem nadchodzi moment. Ten moment nadszedł w wierze, w to głęboko, w życiu każdego z nas, kiedy spostrzegamy, że jesteśmy grzeszni. Jesteśmy grzesznikami. Co wtedy mamy robić?
Biblia na różne sposoby przedstawia sprawę. No, to wygląda tak, że jeżeli ja uświadamiam sobie, że coś złego zrobiłem, to przede wszystkim we mnie samym, w moim wnętrzu, w moim poczuciu, w moim sumieniu pojawiają się niepokoje. Pojawia się dyskomfort psychiczny. Pojawia się wręcz poczucie winy. I to jest dobry objaw, bo jeżeli człowiek robi złe i w nim nic się nie odzywa wewnętrznie, że zrobił źle, to taki człowiek rzeczywiście jest w bardzo złym położeniu. Dlatego, że on nie uświadamia sobie, że zrobił źle, zatwardza się w tym, to go zachęca do czynienia większego zła, jeszcze większego, i ta progresja następuje tak, że aż potem wpada na bardzo grubym przestępstwie i osiąga bardzo duży, surowy wymiar kary. A jeżeli człowiek od małych rzeczy począwszy reguluje przez swoje sumienie, co jest dobre, a co złe, ma to wyczucie i ten regulator u niego funkcjonuje należycie, to on nie pozwoli sobie na takie zbrodnicze, wielkie, złe czyny, bo on od tych małych czynów zaczyna swoją kontrolę i regulacje w swoim życiu, tak, aby to sumienie w jakiś sposób uspokoić, załatwić, dokonać jakiejś naprawy, reformy i tak dalej, jeżeli uświadamia sobie, że coś źle uczynił. Gorzej jak właśnie, jak człowiek nie zdaje sobie tego sprawy i nic z tego nie robi.
Pokuta przyprowadza większość jednostek do upamiętania i do nawrócenia się. O co chodzi w tym procesie? To jest metanoia.
Tak, to jest taki stan, w wyniku którego człowiek dochodzi do przekonania, że zrobił coś źle. A jak zrobił coś źle, to jest z tego powodu niezadowolony. I podejmuje decyzję. Więcej tego nie mogę robić. Muszę przeprosić kogoś, jeśli wiem, że to dotyczy osoby, lub naprawić zło, jeśli to dotyczy jakieś tam przywłaszczenie cudzej własności czy coś takiego. Muszę tego zaniechać. Muszę to naprawić. Mam poczucie winy. Wzbudza to we mnie żal. Wzbudza to we mnie odruch niechęci. Wręcz nienawiść. Nie podoba mi się. Zły jestem sam na siebie. I tak dalej, i tak dalej. To są odruchy, tak, które nam możemy nazwać pokutą, czyli żalem za postępek, który dokonałem. Nie podoba mi się on. Sam w sobie go potępiam i postanawiam poprawić, wyrównać tą szkodę, zło i tak dalej. To jest właśnie pokuta, która w myśl Biblii mówi, że na skutek tej pokuty człowiek osiąga stopień pojednania z Bogiem.
Usprawiedliwienia z wiary?
Tak. Jeśli on dostrzega, bo sama definicja, że to jest usprawiedliwienie z wiary. Jeśli on dostrzega, że sam nie jest w stanie wyzwolić się z pewnych sideł zła, a widzi w tym Jezusa jako wybawiciela, dla niego ofiara Jezusa, śmierć krzyżowa Pana Jezusa jest taką zbawienną, napawającą go nadzieją i otuchą, to właśnie, jeśli taka jest wiara, to ona takiego człowieka usprawiedliwia. Co to znaczy? A to znaczy, że Pan Bóg odstępuje od wymierzenia kary, od surowego potraktowania, ponieważ Pan Jezus staje się naszym obrońcą. On nas przyjmuje jako nasz adwokat i wstawia się przed oblicznością Bożą za nami, tak Biblia orzeka. I wtedy Pan Bóg nas nie potępia w znaczeniu takiego kategorycznego potępienia, odrzucenia, odtrącenia, tylko traktuje nas pobłażliwie przez pryzmat wstawienniczej funkcji Jezusa Pana jako orędownika. Dlatego Jan apostoł napisał do pierwszych chrześcijan: dziateczki, proszę was, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Sprawiedliwego, który się wstawia przed oblicznością Bożą za nami. A więc orędownik to właśnie taka osoba, która poręcza, która wstawia się, która jest obrońcą, no, w tym wypadku nas, za nasze przewinienia. I to daje nam stan usprawiedliwienia, czyli stan, w którym Bóg odstępuje od wymierzenia nam kary, traktuje nas, że tak powiem, na zasadzie przypisanej nam sprawiedliwości. Choć my sprawiedliwymi nie jesteśmy, ale On nam przypisuje, nie oskarża nas, lecz usprawiedliwia.
Czyli traktuje nas tak, jakbyśmy byli doskonali.
Tak, jakbyśmy byli usprawiedliwienie z wiary, to jest właśnie takie traktowanie ze strony Pana Boga człowieka, jakby on był sprawiedliwym, chociaż Pan Bóg wie, że on takim nie jest. Ale dlaczego Pan Bóg usprawiedliwia? Bo Pan Jezus jest tym, który się przed Bogiem wstawia. On ciągle za nami orędzie. On jest naszym adwokatem, on jest naszym obrońcą.
Dobrze. Ja chciałbym teraz zastanowić się nad następnym krokiem, nad krokiem, którym możemy sami podjąć, zdecydować się na niego. To jest oddanie życia Jezusowi, czyli proces poświęcenia się.
Tak. To jest bardzo ważne. Jeżeli nam się podoba czyjeś działanie i widzimy z tego pewne korzyści, to my mówimy, ja też chcę tak robić. Co to znaczy? A to znaczy, że jeżeli nam podoba się Jezus Pan jako człowiek, jeżeli on nam podoba się w jego misji, jaką podjął przez 3,5 lata i sprawował, i w jego śmierci, i dla nas śmierć Jezusa to nie jest śmierć bohatera, tylko to jest śmierć, która w myśl sprawiedliwości Bożej, życie za życie, jest śmiercią, która nas wybawia z potępienia, z tego pierworodnego grzechu, z tego potępienia, które nam przekazał drogą dziedziczenia Adam i Ewa. I wtedy my staramy się Pana pytać: Panie, co chcesz, abym czynił? A Jezus Pan nam odpowiada takimi słowy: kto chce iść za mną, niechaj samego siebie zaprze, weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. A więc Pan Jezus zaprasza. I to pójście za Panem Jezusem jest krokiem, który dokonuje się w sercu, a ono w Biblii ma swoje, że tak powiem, określenie poprzez symbol, tak jak pamiętamy u Żydów. Był tak zwany chrzest pokuty, chrzest janowy. Żydzi, którzy się przyznawali do tego, że są niesprawiedliwymi i przestępują zakon i tak dalej, przychodzili do Jana, który ich chrzcił, i był to chrzest pokuty. To znaczy oni przyznawali się do win, no i ten chrzest w sposób taki typiczny ich usprawiedliwiał. Nie czynił ich rzeczywiście sprawiedliwymi, ale w sposób typiczny ich usprawiedliwiał. To Pan Jezus mówi tak: jak ktoś chce iść za mną, niechaj weźmie krzyż swój i mnie naśladuje, to niech też to postanowienie serca usymbolizuje. W jaki sposób? Ano właśnie przez chrzest, przez symbol chrztu. Symbol chrztu to jest zanurzenie w wodzie. To nie jest praktykowanie chrztu niemowląt. Bo Pan Jezus mówi: kto uwierzy, a ochrzci się, będzie zbawiony.
Mówimy tu o słowie baptizo, jak tak powiem, więc dorosła osoba, która chciałaby się poddać takiemu procesowi, nie wystarczy samo pokropienie.
Oczywiście. To oznacza pełne zanurzenie w wodzie. Oczywiście był czas w chrześcijaństwie, kiedy ta nauka była zaniedbaną i dopiero niejaki reformator Hubmaier i inni zaczęli wracać do pierwszych nauk chrześcijan, że chrzest niemowląt nie jest biblijną metodą, ale chrzest osób dorosłych. I kiedy Jan i Jakub, a może i matka z nimi, przyszli do naszego Pana, by prosić o, jak on będzie już królem i będzie panować, to oni chcieli zająć dwa najlepsze miejsca obok niego. No i oczywiście proszą: czy ty byś mógł nam takie miejsca zagwarantować? A Pan Jezus mówi tak: czy wy jesteście gotowi ochrzcić się i być chrzczonymi chrztem, którym ja się chrzczę? On nie powiedział tym, którym mnie Jan zanurzył w wodzie, tylko którym ja się chrzczę. Prawdziwy chrzest to prawdziwe zanurzenie w myślenie o Bogu, w czynienie woli Bożej, w postępowanie za Jezusem. Bo zanurzenie w wodzie jest tylko symbolem, który pokazuje, że ja wybrałem drogę za Jezusem. Ale to jest tylko symbol. Bo jeżeli to tylko ktoś wypełnił symbol i uważa, że to jest wystarczające, to moglibyśmy powiedzieć tak: suchy grzesznik wszedł do wody, a mokry grzesznik wyszedł z wody. Ale w jego życiu, w jego mentalności, w jego usposobieniu, w jego charakterze nie zachodzą żadne zmiany. Natomiast prawdziwy chrzest to jest właśnie podleganie codziennemu szkoleniu, naśladowaniu Chrystusa. To jest coś analogicznie podobne do tego, jak Pan Jezus ustanowił Eucharystię. A więc symbol Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza Pańska jest to symbol, który pokazuje, że my karmimy się ciałem Jezusa i krwią. Tak jak to napisał w Ewangelii Jana. Tam mamy napisane i Pan Jezus mówi: jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota wiecznego. to nie jest to, co kapłan podaje opłatek i mówi, to jest ciało Syna Bożego. To nie jest jedzenie ciała Bożego. To nie jest jedzenie ciała Syna Bożego, przepraszam. To jest błędna nauka. Zwingli w oparciu o dostęp do Biblii, o naukę biblijną, wypowiedział wprost. Wieczerza Pańska jest symbolem, nie jest rzeczywistością. Biblia mówi, że Chrystus więcej nie umiera, że ludzie, którzy źle postępują, którzy wyrzekają się Chrystusa, to mówi, ponownie krzyżują Syna Bożego. Jedzenie ciała i picie krwi oznacza rzeczywiste, codzienne naśladowanie, przyswajanie sobie zalet doskonałości charakteru, które były w Jezusie. Oczywiście my tego nie jesteśmy w stanie w sposób doskonały osiągnąć, bo jesteśmy zrodzeni, grzeszni z urodzenia i niedoskonali i nie możemy w sposób doskonały tego czynić, ale na miarę naszych możliwości mamy jak najdalej iść za Jezusem. No, w praktykowaniu, w codziennym postępowaniu, w codziennym kroczeniu za Panem. To jest jedzenie, to jest rzeczywistość. A to symbolizujemy raz do roku w obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej. Raz do roku. Nie codziennie, nie rano, nie o każdej porze i nie przez opłatek, tylko w inny sposób. I to jest symbol. Symbol tego, co my pokazujemy, tak jak ktoś, no na przykład mówimy, pokażę bratu zdjęcie moje czy członków mojej rodziny i powiem, to jestem ja, to jest mój syn, a to jest tam córka czy wnuczka czy ktoś tam. To brat przez to rozumie, jak ja pokazuję zdjęcie, choć ja mówię, to jest, to brat nie rozumie, że to jest materia o masie 20, 30, 50 czy 70 kg, tylko że to jest reprezentacja. To jest podobizna, to jest zdjęcie, to jest to, co dało się na kliszę przenieść jakiejś osoby, ale to nie jest ta sama osoba. Ona tylko jest reprezentacją, ona jest obrazem tego, a nie jest rzeczywistą tą osobą. I tak analogicznie patrzymy na te emblematy, które podczas Wieczerzy Pańskiej są używane, chleb i wino, przaśnie chleb i wino, albo sok z rodzynków, one są tylko symbolami reprezentującymi ciało naszego Pana złamane i przelaną krew naszego Pana dla naszego zbawienia.
Dobrze, ja ze swojej strony, kończąc ten temat, chciałbym wspomnieć może o tym, że to nawracanie się, o którym mówiłem wcześniej, to nie jest jednorazowy proces, ale często w naszej drodze chrześcijańskiej... Nie,
jednorazowy akt. Tak, tylko proces.
Jest to proces trwający całe życie. Dlatego, że natura ludzka jest dosyć taka słaba, my często upadamy, a zatem musimy cały czas zwracać się z prośbą o to, aby grzechy były wybaczone i... Ten proces nawracania się trwa całe życie.
Całe życie, bo w objawieniu mamy napisane, bądź wierny aż do śmierci. Nie rok, nie dwa, nie pięć, tylko przez całe życie. Od chwili uwierzenia w Jezusa Pana, od chwili zdeklarowania się, że będę Jego naśladowcą, do końca swego życia, aby takim być. Czy tego wtedy, wymaga prawo.
Gdy wypełnimy wszystkie te kroki, czy mamy wtedy szansę na to, żeby być zbawionymi?
Jeśli zostaniemy ocenieni jako wierni, no to właśnie mamy nadzieję zbawienia. Z tym, że trzeba tutaj tak powiedzieć, że czym innym jest wzbudzenie z grobu, a czym innym jest otrzymanie życia wiecznego. Wzbudzenie z grobu, ja już powiedziałem, jest to rzecz, która jest rzeczą poza nami będącą. Co to znaczy? A to znaczy, że my jesteśmy przedmiotem kupna. Że Jezus Pan swoim życiem, swoją ofiarą, swoją śmiercią nas nabywa na własność, nas kupuje z tego potępienia pierworodnego potępienia, z tego grzechu pierworodnego i daje nam szansę, że zostaniemy przywróceni do życia w Jego milenijnym okresie panowania. Ale czy my osiągniemy zbawienie do życia wiecznego i czy życie wieczne osiągniemy, to będzie zależało właśnie od tego, tak jak Jeremiasz pisze, teraz ponosimy skutki owoców, które jedli nasi przodkowie. On Jeremiasz tam w 31 rozdziale mówi tak, że na on czas nie będzie tak, że ojcowie jedli grona cierpkie, a synom zęby ścierpły, tylko każdy, kto będzie jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego. Przez to chcę powiedzieć w sposób taki obrazowy, że my teraz ponosimy skutki złych czynów naszych przodków, a w panowaniu Chrystusa Pana każdy będzie odpowiadał tylko za swoje osobiste czyny. Z tych czynów drogą dziedziczenia, drogą tego grzechu pierworodnego zostaniemy uwolnieni przez akt wzbudzenia, ale charaktery, jakie mieliśmy, z takimi powstaniemy i one będą wymagały naprawienia. Jeśli my je naprawimy, no to osiągniemy zbawienie do życia wiecznego.
Ja dziękuję w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był brat Józef Ryl, który jest bratem starszym w zborze badackim na ulicy Oławskiej 6 we Wrocławiu.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
Dziękuję.
Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Zachęcam Was do aktywności, do zadawania pytań. Jeżeli jakieś nagranie spodoba się Wam, piszcie. intel386@wp.pl. Nasza strona z nagraniami to www.true-beauty.net/rozmowy o Biblii. Zachęcam też wszystkich pastorów, duchownych i starszych zborowych, którzy chcieliby się włączyć w wielkie dzieło misyjne, czyli ewangelizację. Proszę o kontakt, mile widziane nowe głosy.